Dzisiaj zajmiemy się księgą Estery i tak jak do tej pory rozważaliśmy rozdział po rozdziale, tak dzisiaj postaramy się zająć rozdziałem 7 i 8. Zacznijmy więc od przeczytania 7 rozdziału, poczynając od wersetu 1. Przybył tedy król wraz z Hamanem, aby ucztować u królowej Estery. Również w 2 dniu rzekł król do Estery, napoiwszy się winem: o cokolwiek poprosisz, królowo Estero, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie spełnione. W odpowiedzi królowa Estera rzekła: jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla nie niepokojono. A na to król Achaszwerosz rzekł do królowej Estery: kto to taki? I gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Estera odpowiedziała: ci mierzycielem i wrogiem jest Haman, ten zły człowiek. Wtedy Hamana ogarnął lęk przed królem i królową. Wtedy król wściekły wstał od uczty i udał się do ogrodu pałacowego. Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie. Widział bowiem, że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony. Gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, gdzie odbywała się uczta, a Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł: czy jeszcze królową zamierzasz zgwałcić w mojej obecności w pałacu? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarz Hamana rzucono zasłonę. Wtedy odezwał się do króla Harbona jeden z eunuchów: oto w domu Hamana stoi już szubienica na 50 łokci wysoka, sporządzona przez Hamana dla Mordochaja, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. Rzekł więc król: powieście go na niej. Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. Dzisiejszy temat, drodzy, brzmi: miej nadzieję w Panu. Od ostatniego naszego rozważania minęło już 3 tygodnie i zostaliśmy w takim momencie, gdy to Haman został upokorzony przez króla, choć król był nieświadomy tego, co działo się w sercu i umyśle Hamana. A jak pamiętamy, król nakazał Hamanowi, aby obwoził po mieście Mordochaja i wołał: tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. A jak może pamiętamy, to Haman, kiedy król zaproponował mu, że należy kogoś wywyższyć, pomyślał: kogoś bardziej chciałby król wywyższyć niż mnie samego. I teraz, drodzy, chciałbym, żebyśmy cofnęli się do tego 6 rozdziału i przeczytali wersety od 12 do 14, abyśmy mieli cały ogląd tej sytuacji. Potem wrócił Mordochaj do bramy królewskiej. Haman zaś pospieszył do swojego domu smutny, z zasłoniętą głową. Następnie Haman opowiedział swojej żonie Zeresz i swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. Mądrzy zaś jego doradcy i jego żona Zeresz powiedzieli do niego: jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, zjawili się eunuchowie królewscy i szybko sprowadzili Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera. Haman wraca upokorzony, choć miał być to jeden z najpiękniejszych dni w jego życiu. Nie spodziewał się tego, że zamiast jego wywyższono właśnie Mordochaja. Ale nadal miał pewną nadzieję, związaną z tym, że po raz drugi jako jednego zaproszono na ucztę do
zamku królowej Estery. Może Haman liczył na to, że na tej uczcie jego los ulegnie zmianie. Że może król jednak go doceni i uda mu się zemścić na Mordochaju. Tego nie wiemy. Może tak było, a może nie. Natomiast kiedy dochodzi do tej drugiej uczty, to król po raz drugi już, po drugiej kolacji powtarza te same słowa, które wcześniej wypowiedział w sali tronowej i chciałbym, żebyśmy jeszcze raz je przeczytali. Przybył tedy wraz z królem Haman, aby ucztować u królowej Estery. Również w drugim dniu rzekł do królowej, napiwszy się wina, o cokolwiek poprosisz. Królowa Estero, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie spełnione. Mówiąc inaczej, Xerxes, tak jak brzmi jego odpowiednik w Grece, po raz trzeci mówi do Estery. Jestem ci przychylny. Proś nawet o połowę królestwa, a dam ci. Drodzy, może dla nas to dziwne, ale kiedy przyjrzymy się naszej kulturze, w której przyszło nam żyć, to kiedy ktoś nam coś proponuje, to grzecznie jest odmówić na początku, prawda? Dopiero za drugim czy za trzecim razem powiadamy, no skoro tak prosisz, tak nalegasz, no to dobrze. Chcesz herbatę? Nie, dziękuję. A może jednak byś się napił? Nie, nie rób sobie kłopotu. A może jednak? No dobrze, tylko dwie kostki cukru, prawda? Niby nie chcieliśmy, ale chcieliśmy, ale potrzebny był ten mały zabieg. I drodzy, pewnie wiemy, że w kulturze wschodu dobrze znane jest to, kiedy ludzie na targu się targują, tak? Jeśli się nie targujesz, to na wschodzie oznacza to, że jesteś źle wychowany. Że nie okazujesz szacunku człowiekowi, który próbuje ci coś sprzedać. I w sumie Estera, kiedy po raz trzeci już tak Xerxes na nią nalegał, mogła powiedzieć, wiesz mężu, no dobrze, skoro tak nalegasz, to daj mi to, 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 to i jeszcze tamto. Xerxes był gotowy oddać pół królestwa. A jak pamiętamy, jego imperium było największe w historii. Ale i tym razem Estera nie traci celu, jaki wyznaczył jej Bóg, aby go osiągnąć. Estera nie poszła na kompromis, ale zaryzykowała i powiedziała w obecności Xerxesa całą prawdę o swoim położeniu. Jeśli znalazłam łaskę, powiada w oczach królów, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy ja i mój lud na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałaby, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się, dlaczego odpowiedź Estery jest właśnie taka. Milczałaby, gdyby chodziło o to, że ja i mój lud mielibyśmy pójść w niewolę. W ogóle nie zawracałabym ci tym głowy, tylko zgodziłabym się na to. Myśleliście kiedyś nad tym? Dlaczego? Niewola dla Żydów była znakiem od Boga, że nie podoba mu się postępowanie narodu. Niewola była dla nich karą za ich grzeszne życie i miała u nich też spowodować skruchę i pokutę. Gdybyśmy otworzyli księgę Nehemiasza, rozdział pierwszy, to od wersetu 5 mamy modlitwę, jaką Nehemiasz wzniósł do Boga w momencie, gdy dowiedział się, że pozostali Żydzi, którzy zostali w Jerozolimie i w okolicach, żyją w pohańbieniu. I powiada tak, ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie, dniem i nocą, za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swojemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swojemu słudze, powiadając: jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swoją wielką mocą i potężną swoją ręką. Estera więc, myśląc o niewoli, wracała do przymierza, jakie Bóg zawarł pomiędzy nimi a narodem wybranym. Niewola dla niej i dla całego ludu wiązała się, choć może zabrzmi to dziwnie, ale wiązała się z nadzieją ocalenia. Nawet jeżeli część z nas zginie, to w końcu Bóg odwróci swoją twarz i z powrotem nas sprowadzi. Jest pewna historia z życia króla Dawida. Gdybyśmy otworzyli drugą księgę Samuela, rozdział 24, gdzie widzimy, jak ważne w narodzie było to, aby bez względu na wszystko polegać jednak na Bogu. I w drugiej księdze Samuela w rozdziale 24 w wersecie 1 czytamy: potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: nurze, policz Izraela i Judę. Bóg nie chciał, aby liczono jego lud, aby też królowie nie wiedzieli, jaką siłą dysponują, po to, aby całkowicie mogli zaufać Bogu. I teraz idźmy dalej. Werset 10. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem, lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. I teraz od wersetu 12 czytamy, jaka jest reakcja Boga, ale też i decyzja Dawida. Idź przemów do Dawida, mówi Pan do proroka. Tak mówi Pan: daję ci do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci ją spełnię. Poszedł więc Gad do Dawida i doniósł mu o tych słowach. Czy ma nastać u ciebie 7 lat głodu w twojej ziemi? Czy raczej 3 miesiące twojej tułaczki przed twoimi wrogami, którzy cię będą ścigać? Czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w twojej ziemi? Namyśl się i bacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie przysłał. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w ręku człowieka wpaść nie chce. Spuścił tedy Pan zarazę na Izrael od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 000 mężów. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć. Teraz powstrzymaj swoją rękę. A anioł pański znajdował się właśnie koło klepiska Arwany Jebuzejczyka. Dawid miał wybrać. Przemyślał i doszedł do wniosku: lepiej, żeby dotknął nas Pan. Choć z drugiej strony ta druga opcja nie była taka zła. Jak pamiętamy, dosyć długo Dawid musiał uciekać przed Saulem i dosyć dobrze mu to się udawało. Ale biorąc to doświadczenie życiowe, doszedł do wniosku, że lepiej, aby to Pan ich dotknął, ponieważ Bóg jest Bogiem miłosiernym. Niewola więc z punktu widzenia Estery nie była takim najgorszym rozwiązaniem i była jakby do przyjęcia. Choć z drugiej strony, kiedy patrzy się na tą całą sytuację, to Izrael i Juda już byli w niewoli. Ale jak pamiętamy, najpierw Bóg zesłał ludzi, którzy zabrali Izrael potem podbita została Juda, a w międzyczasie, kiedy już oba te królestwa były podbite, zmieniło się imperium, które przejęło. Kolejna niewola? Nie ma problemu, jeśli tylko Bóg będzie z nami. I teraz, drodzy, wróćmy do Księgi Estery, do 7 rozdziału i zobaczymy, czytając wersety 3, co się dzieje dalej. W odpowiedzi królowa Estera rzekła: jeśli znalazłam łaskę w oczach króla, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Król, słysząc to, był zdziwiony. Kiedy spojrzymy na werset 5, kto to taki? Gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Pyta Xerxes. To tak jakby nagle Xerxes obudził się i powiedział: przepraszam bardzo, ale co się tu dzieje? Czyżbym wyjechał na kilka dni i coś się wydarzyło? Czy coś umknęło mojej uwadze? Czy jest coś, o czym nie wiem? Najgorsze było to z punktu widzenia Xerxesa, co już przerabiał przy pierwszej swojej żonie, że kiedy wydano już prawo Medów i Persów, nie można było już go cofnąć. Jak pamiętacie, był taki moment, kiedy oddalono Waszti. Król jednak po jakimś czasie doszedł do wniosku, że chciałby do niej wrócić i już miał taki zamiar, ale przyszli doradcy i powiedzieli: nie można. Xerxes patrzy na Esterę i klamka zapadła. Co zrobić? Jak postąpić? A przy okazji tej całej sytuacji nagle Xerxes dowiaduje się, kim tak naprawdę jest jego żona, bo nigdy o tym nie rozmawiali. I nagle się okazuje, że jest Żydówką. I nagle Xerxes uświadamia sobie, że mówiąc po naszemu, ktoś wpuścił go w malinę, że został zmanipulowany przez kogoś. Ponieważ Estera mówi: ciemiężycielem i wrogiem jest, i może w tym momencie zapadła taka pauza i pada imię Haman, ten zły człowiek. Jak czytamy w wersecie 7, wtedy król, wściekły, wstał od uczty i udał się do ogrodu pałacowego. Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie. Wiedział bowiem, że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony. Kochał Esterę Xerxes, a nagle dowiaduje się, że za chwilę ją straci, ponieważ tak stanowi prawo. A jego najbliższy doradca, człowiek, którego wywyższył, zdradził go. A z drugiej strony, jak pamiętamy, Xerxes miał pewien problem związany z tym, że kolejną wojnę z Grekami przegrał. A skarbiec królewski świecił pustką. Natomiast Haman obiecał mu wielką fortunę. 2/3 dochodu rocznego imperium, aby można było nadal funkcjonować. Co więc zrobić? Kogo wybrać? Esterę czy Hamana? I jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji? I drodzy, czasami zdarzają się w życiu takie momenty, kiedy musimy podjąć decyzję i każda decyzja, jakąkolwiek byśmy nie podjęli, jest tak naprawdę zła. I trzeba nam ufać Bogu, że Bóg nad tym wszystkim czuwa, ale z naszego punktu widzenia jako ludzi, co nie zrobisz, i tak będzie źle. A jakby jeszcze na nieszczęście w tej całej sytuacji król przypomniał sobie, że tym, który go ocalił, był nie kto inny jak Mordochaj, Żyd. Nie wiem, drodzy, czy teraz widzimy to wyraźnie. Ale ja widzę to tak. Teraz widać mądrość Bożą. Dlaczego Estera nie powiedziała tego wszystkiego królowi w obecności całego dworu, ale powiedziała mu to na osobności? Zobaczcie, teraz, kiedy jest tylko ona, król i Haman, plus eunuchowie, którzy tak naprawdę się nie liczyli. Król, usłyszawszy tą wieść, mógł w końcu na spokojnie o tym wszystkim sobie pomyśleć. Mógł to wszystko na spokojnie rozważyć w swoim sercu. Nikt z dworzan nie patrzył na niego z takim oczekiwaniem, no i co teraz zrobisz? Jak się zachowasz? No, pokaż, że jesteś taki mądry, ale przy wszystkich. Zobaczmy, że to, że byli w tak małym gronie, spowodowało to, że autorytet króla nie został wystawiony na szwank. I drodzy, kiedy dotarłem do tego miejsca, przypomniały mi się słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z rozdziału 18. Od wersetu 15 czytamy. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli zboru nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Drodzy, Boża mądrość, Boża, nie ludzka, Boża mądrość nakazuje, abyśmy innych ludzi nie stawiali w kłopotliwej sytuacji wobec innych. Jak to niektórzy niestety mają w zwyczaju. Ale abyśmy wszystko starali się załatwić nie tyle po kryjomu, co w cichości. Widzimy to na przykładzie Estery? Bóg dał jej mądrość. Masz to powiedzieć, ale zupełnie w innych okolicznościach. Aby Xerxes miał czas, aby się zastanowić. Drodzy, kiedy robimy to w cichości, kiedy, tak jak mówi to Pan Jezus, idź sam, potem w dwóch, a dopiero na końcu idź do zboru, to dajemy takiemu człowiekowi czas. Na co? Aby się zastanowił. Aby podjął właściwą decyzję. Może czas na to, aby pokutował, aby się upamiętał. Kiedy jednak zapominamy o tym, co powiedział Pan Jezus, więcej jest szkody niż pożytku i to zawsze. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś pokutował w takiej sytuacji, przymuszony do tego. Wracając do Estery. Czytamy w 8 wersecie, że gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, a więc kiedy już przemyślał, gdzie odbywała się uczta, a Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł: czy jeszcze królową zamierzasz zgwałcić w mojej obecności w pałacu? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarzy Hamana rzucono zasłonę. Z pewnością Haman, wiedząc, że już jest po wszystkim, starał się wpłynąć na Esterę, aby ona wpłynęła na Xerxesa. Natomiast z punktu widzenia wchodzącego króla sytuacja naprawdę była dwuznaczna. Dlatego dalej czytamy, że wtedy odezwał się do króla Harbona jeden z eunuchów, powiadając: oto w domu Hamana już stoi szubienica, na 50 łokci wysoka, sporządzona przez Hamana dla Mordochaja, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. Rzekł więc król: powieście go na niej. Powiesili wtedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. Ciekawe, że jeden z eunuchów, widząc, co się dzieje, od razu podsunął królowi pomysł. Nie wiesz, co zrobić? Ja mam gotowe rozwiązanie. Powieśmy go na szubienicy. Nawet wiem, gdzie się znajduje. Żeby lepiej zrozumieć tą całą sytuację, musimy na chwilę wrócić do trzeciego rozdziału Księgi Ester. W wersetach od 3 do 4 czytamy: rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja: dlaczego ty przekraczasz zarządzenie królewskie? Jak pamiętamy, Haman zażyczył sobie, aby kiedy on idzie, wszyscy przed nim padali. I w wersecie 4 pytamy, czytamy: gdy zaś dzień po dniu mówili doń, a on ich nie usłuchał, donieśli o tym Hamanowi, aby się przekonać, czy Mordochaj utrzyma się na swoim stanowisku, gdyż powiedział im, że jest Żydem. I wtedy mówiliśmy, że w taki sposób, jakby wymuszając posłuszeństwo, zachowują się ludzie, którzy mają bardzo niskie mniemanie na swój temat. Jeśli się ludzie nie będą ciebie bali, jak powiadał Budyjowski, to się będą z ciebie śmiali. Wtedy Chciano pozbyć się Mordochaja po to, aby przypodobać się Hamanowi. Teraz zaś widzimy, że to życie Hamana doprowadziło do tego, że chyba niektóry musiał dosyć mocno zaleźć za skórę, jak powiadamy, skoro od razu, kiedy król tylko pomyślał, co z nim zrobić, od razu pojawił się gotowy pomysł i gotowe rozwiązanie. I można powiedzieć, cóż za ironia losu, że to, co Haman szykował tak skrupulatnie dla Mordochaja, przecież nie mógł spać całą noc, bo doglądał tej szubienicy, to sam otrzymał. I to jego powieszono na szubienicy, którą szykował dla Mordochaja. To, co szykował dla siebie, w 6 rozdziale od wersetu 6, gdy czytamy, a gdy Haman wszedł, rzekł do niego król, co należy uczynić z mężem, którego król chce odznaczyć. I co wtedy Haman pomyślał? Ha, kogoś innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie. Rzekł więc Haman do króla, dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść szatę królewską, którą ubiera się król, i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich. Przyodziać w tą szatę męża, którego król chce odznaczyć, i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim. Tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. To, co szykował też dla siebie, znowu otrzymał ktoś inny. Słudzy nie tylko wpadli na pomysł, jak rozwiązać sprawę Hamana, ale także dodali przed królem, mówiąc o Mordochaju, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. A więc ludzie pamiętali to dobro, które wyświadczył Mordochaj, choć jak pamiętamy, dość długo musiał Mordochaj czekać na to, aż mu ktoś za to odpłaci. Choć Haman został powieszony i w tym momencie można powiedzieć, wszystko powinno się skończyć, wszystko powinno się rozwiązać, to jednak konsekwencje jego działalności i służby nadal mają swoją moc i mogą spowodować wielką tragedię w życiu Estery i w życiu jej narodu. Edykt nadal obowiązuje. Spójrzmy teraz do rozdziału 8. Od wersetu 1 czytamy, że tego dnia podarował król Achaszwerosz królowej Esterze dom Hamana, gnębiciela Żydów. Mordochaj zaś uzyskał dostęp przed oblicze króla, gdyż Estera oznajmiła mu, kim on jest dla niej. Zdjął tedy król swój sygnet, który odebrał Hamanowi, i dał go Mordochajowi. Estera zaś uczyniła Mordochaja przełożonym nad domem Hamana. Mordochaj awansuje. Otrzymuje pierścień królewski, który wcześniej nosił z dumą Haman. Mordochaj uzyskuje pełny dostęp do króla, ale także zostaje powołany na zarządcę domu Hamana. Estera zaś przejmuje majątek swojego gnębiciela. Co ciekawe, dopiero teraz Estera jest gotowa na to, aby powiedzieć wprost, kim dla niej jest Mordochaj. Jak pamiętamy wcześniej w rozdziale 4, Mordochaj, próbując przekonać Esterę do tego, że musi iść do króla, powiedział przez posłańca, jesteś Żydówką i nie wyobrażaj sobie, że ty jedna ujdziesz. Teraz zaś Estera nie boi się powiedzieć, kim ona jest i kim dla niej jest Mordochaj. Mordochaj więc zostaje premierem w miejsce Hamana i pewnie ku zdziwieniu króla stają się ze sobą spokrewnieni, stają się rodziną, ponieważ król i Mordochaj poprzez Esterę tworzą jedną rodzinę. Jak ważnym człowiekiem stał się Mordochaj, niech świadczy werset 15 z 8 rozdziału, gdzie czytamy, że Mordochaj zaś wyszedł od króla odziany w szatę królewską z błękitnej purpury i z bieli i z wszelką złotą koroną, w płaszczu z bisioru i szkarłatu, a miasto Suza było radosne i wesołe. Suza się cieszyła. I co ciekawe, drodzy, gdybyśmy teraz wrócili do rozdziału 3 i spojrzeli do wersetu 15, kiedy Haman opublikował dekret, to czytamy tam tak. Gońcy wyruszyli na rozkaz królewski, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman zasiedli do picia, podczas gdy miasto Suze ogarnęło przerażenie. Mordochaj zostaje, wszyscy się cieszą. Kiedy został Haman, ludzie byli przerażeni. I rodzi się pytanie do nas. Jaki my mamy wpływ na nasze otoczenie? Czy mamy taki, jak czytamy w liście do Rzymian 2:24, albowiem z waszej winy, jak napisano poganie bluźnią imieniu mojemu? Czy tak, jak czytamy w pierwszym liście Piotra 2:12, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Drodzy, czy ludzie przebywając z nami czują się spięci czy rozluźnieni? Czy nasza obecność daje im poczucie bezpieczeństwa? Czy też raczej niepokoju? Kiedy Mordochaj został premierem, wszyscy powiedzieli, o, w końcu właściwy człowiek na właściwym miejscu. Kiedy został Haman, trzeba uciekać. Wracając do rozdziału 8. Estera po raz drugi podejmuje ważny i trudny krok. Jak czytamy w wersecie 3, Estera ponownie odezwała się do króla. Upadłszy mu do nóg, płakała i błagała go o łaskę, aby nie dopuścił do nieszczęsnego zamachu, jaki Haman, potomek Agaga, planował na Żydów. I teraz, drodzy, nie czytamy o tym, aby Estera się wahała. Nie czytamy też o tym, że powiedziała, dobra, potrzebuję 3 dni znowu na modlitwę i post. Skoro Bóg objawił już jej swoją wolę, to po co miała go jeszcze pytać, czy nadal jest to jego wolą? Wiedziała, że dzieło nie jest ukończone, dlatego, jak to mówimy, kuła żelazo póki gorące. I jak może pamiętamy, odwaga to czynienie właściwych rzeczy pomimo strachu. I gdy spojrzymy teraz do wersetów 4-6, czytamy tam, że król wyciągnął ku Esterze złote berło. I wtedy Estera podniosła się z klęczek i stanąwszy przed królem rzekła, jeśli król uzna to za dobre, jeśli znalazłam łaskę u niego, a rzecz ta odpowiada królowi i jestem mu miła, to niech zostanie pisemnie zarządzone, aby cofnięto listy z planem Hamana, syna Hamadaty, potomka Agaga, jakie rozpisał on, aby wygubić Żydów po wszystkich prowincjach królewskich. Bo jakże mogłabym patrzeć na nieszczęście, jakie ma spotkać mój lud i jakże mogłabym patrzeć na zgubę mojego rodu? Co mówi Estera? Mężu, cofnij dekret. Ale wiesz, że to niemożliwe. Cofnij dekret. Jak czytamy w wersecie 7, wtedy król Achaszwerosz rzekł do królowej Estery i do Żyda Mordochaja. Oto podarowałem Esterze dom Hamana, jego zaś powieszono na szubienicy za to, że planował zamach na Żydów. Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. I teraz, drodzy, musimy cofnąć się znowu do 3 rozdziału. Tam od wersetu 10 czytamy. Wtedy król zdjął sygnet ze swego palca i dał go Hamanowi, synowi Hamadyty, potomka Agaga, wrogowi Żydów. I rzekł król do Hamana, tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim to, co uznasz za dobre. Zwołano potem pisarzy królewskich 13 dnia 1 miesiąca i napisano wszystko, co rozkazał Haman do satrapów królewskich i do wszystkich namiestników ustanowionych po prowincjach i do książąt poszczególnych ludów po prowincjach, ich własnym pismem, ich własnym języku. Napisano w imieniu króla Achaszwerosza i opieczętowano to sygnetem królewskim. I teraz, idąc do 8 rozdziału, w wersecie 9 czytamy. Przywołano tedy, to jest w 3 miesiącu, w miesiącu Siwa, 23 dnia tegoż miesiąca, sekretarzy królewskich i rozpisano ściśle, według rozkazu Mordochaja, zarządzenie w sprawie Żydów do satrapów i namiestników oraz do książąt prowincji, które się ciągną od Indii aż po Etiopię. To jest 127 prowincji, do każdej prowincji jej pismem i do każdego ludu w jej języku, także do Żydów ich pismem w ich języku. Od wydania edyktu Hamana do napisania kolejnego minęło około 3 miesięcy. I można powiedzieć, że naród izraelski przeszedł taką drogę, byśmy powiedzieli, z piekła do nieba. I co ciekawe, Haman kupił edykt za 2/3 rocznego budżetu królestwa. Estera i Mordochaj otrzymali edykt z łaski króla. Jednych to kosztuje, a drudzy otrzymują to z łaski. Spójrzmy do tego edyktu, bo on jest ciekawy. Od wersetu 11 czytamy, że król zezwolił Żydom po wszystkich miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swojego życia, wszystkich zaś zbrojnych jakiegokolwiek ludu czy prowincji, wrogo odnoszących się do nich, wygubić, pozabijać i wytracić wraz z dziećmi i kobietami, a mienie ich zagrabić. I to we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza w jednym dniu, mianowicie w 13 dniu 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. Odpis tego pisma należy podać jako ustawę w każdej poszczególnej prowincji i ogłosić wszystkim ludom, że Żydzi w tym dniu będą gotowi do zemsty na swoich wrogach. Gońcy konni na szybkich rumakach pocztowych wyjechali na rozkaz królewski w największym pośpiechu, gdy tylko ustawa królewska została ogłoszona na zamku w Suzie. Czy cofnięto prawo? Nie, prawa nie cofnięto. Ale dano możliwość Żydom, aby się mogli tego dnia bronić. Czy to nie dziwne? Czyżby wcześniej nie mogli się bronić? Musiał być edykt królewski pozwalający na samoobronę? Drodzy, trzeba na ten edykt spojrzeć troszeczkę inaczej. Nowy edykt wydany przez króla był jasnym sygnałem, aby ci, którzy zamierzali zabić Żydów, nie robili tego, ale aby się wycofali. To tak, jakby król powiedział, choć nie mogę zmienić prawa, zmieniam zdanie. I teraz ludzie sami musieli zadecydować, który z tych dwóch dekretów jest dla nich ważniejszy. Hamana czy Mordochaja? Które słowo króla jest ważniejsze? To wcześniejsze czy to obecne? I gdy spojrzymy do wersetu 16 i 17, czytamy tam, że dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały. A we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, dokądkolwiek rozkaz królewski i jego ustawy dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie i dni uroczyste. Wtedy wielu spośród ludu tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami. Wielu ludzi się dołączyło. Jakby zrozumieli, co miał na myśli król, wydając dekret. I rodzi się pytanie, jaka lekcja z tego płynie dla nas. Po pierwsze, drodzy, nie ma większego mocarza niż Bóg. Nie ma i nigdy nie będzie i nigdy nie było. Jak czytamy w drugiej księdze Kronik, i rzekł: Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesie? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by mógł Ci sprostać. Drodzy, kiedy Bóg coś postanowi, nikt tego nie zmieni. Nawet my. Nawet my. Jeśli Bóg tak powiedział, to tak będzie. Nawet prawo Medów i Persów, które było niezmienne, zostało nagięte. Dlaczego? Bo nie było w stanie oprzeć się Bożej woli. Nie ma takiego prawa, które mogłoby się oprzeć samemu Bogu. I jak czytamy w księdze Izajasza, to jest plan postanowiony co do całej ziemi. A to jest ręka podniesiona przeciwko wszystkim narodom. Jeżeli Pan zastępów to postanowił, któż to unicestwił? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci? Haman nie tyle przegrał ze Esterą czy z Mordochajem. On przegrał z Bożą wolą. On przegrał z Bogiem. I druga rzecz. Bez względu, drodzy, na wszystko, miejmy nadzieję w Panu. Ja wiem, że to prosto się mówi, że czasami nasze problemy nie trwają 24 godzin, ale ciągną się tygodniami, miesiącami i latami. I patrzymy w przyszłość i ta przyszłość jest czarna. Tak jak Żydzi patrzyli, kiedy wydano edykt po raz pierwszy. Ale miejmy nadzieję w Panu. I chciałbym, drodzy, zakończyć słowami z psalmu 27, przeczytawszy go w całości. Jest to psalm Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potknął się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegałem, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, bym oglądał piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciół, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będą składali ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje. Szukajcie oblicza mego. Przed oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie, nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na postawę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstaną przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu.